Vielleicht sollten wir, weil ich optimistisch bin, das Kapitel zunächst bis zu Ende lesen.
Ponieważ jestem nastawiony optymistycznie, to przeczytajmy ten rozdział do końca, czyli 5 rozdział Ewangelii Mateusza, począwszy od 21 wiersza do końca rozdziału. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia służę, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka Twoja Cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla Ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby miało całe ciało Twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja Wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponad to jest od złego. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj. A od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.
ab Vers 21 haben wir, ich sag mal, sechs Punkte aus dem Gesetz.
Począwszy od tego 21 wiersza 5 rozdziału Mateusza, możemy tutaj oglądać sześć punktów wyciągniętych z zakonu.
Also sechs Punkte aus dem Gesetz, die jetzt etwas genauer behandelt werden.
Sześć punktów wyciągniętych z zakonu, które tutaj Pan dokładniej zaczyna rozważać.
Bevor ich jetzt damit beginne, möchte ich erst was zu dem Aufbau dieser einzelnen Punkte sagen.
I zanim to zaczniemy rozważać, chciałbym pokazać, jaka jest budowa tych poszczególnych punktów.
Der Aufbau ist nämlich stets der gleiche.
A mianowicie, ta budowa tych punktów poszczególnych jest zawsze taka sama.
Der Herr erwähnt zuerst ein Gebot Gottes aus dem Alten Testament.
Pan najpierw wspomina pewne przykazanie z Zakonu Bożego, ze Starego Testamentu.
Anschließend folgt meistens etwas, was die Schriftgelehrten hinzugefügt haben.
W połączeniu z tym bardzo często jest dodane to, co ci nauczeni w Piśmie do tego dodawali.
Oder wo sie es manchmal abgeschwächt haben.
Albo podawane jest coś, co oni właśnie twierdzili, że nie jest tak zbyt ważne.
Der Herr Jesus bestätigt als drittes das Gebot aus dem Alten Testament.
A jako trzecia rzecz jest zawsze podane, że Pan Jezus potwierdza te przykazania ze Starego Testamentu, że są ważne.
Und verschärft es sogar noch.
A nawet trzeba powiedzieć, w niektórych punktach jeszcze bardziej zaostrza wymagania tego przykazania.
Als viertens verwirft er dann die Zusätze der Pharisäer und Schriftgelehrten.
Jako czwarty punkt oglądamy, że zdecydowanie odrzuca wszystkie dodatki podane przez nauczonych w Piśmie i faryzeuszy.
Und erklärt den Jüngern, was dieses Gebot für sie heute bedeutet.
I wyjaśnia dodatkowo uczniom, co to przykazanie dla nich w tamtejszych czasach oznacza, w których oni żyli.
Das dann also immer der fünfte Punkt.
I to zawsze jest piątym punktem.
Und diesen Aufbau haben wir bei jedem dieser sechs Gebote, die hier erwähnt werden.
I tego rodzaju budowę wyjaśnienia znajdujemy w tych sześciu przykazaniach, które tu w tym przeczytanym urywku znajdujemy.
Wenn man sich diese Struktur vor Augen hält,
jeżeli tego rodzaju strukturę będziemy mieli zawsze przed oczami,
dann sind die Verse gar nicht so verwirrend, die jetzt kommen.
To nie będziemy uważali, że te wiersze, które teraz będziemy rozważali, są jakoś pomieszane.
Es gibt noch zwei Besonderheiten, die wir bei jedem Gebot finden.
I dwie jeszcze szczególne rzeczy znajdujemy w stosunku do każdego przykazania.
Es beginnt nie mit es steht geschrieben.
Mianowicie zawsze się to zaczyna od takich słów jest napisane.
Sondern es beginnt immer mit den einleitenden Worten ihr habt gehört das.
Przepraszam, nigdy nie jest napisane, że jest napisane w zakonie. Nie, Pan tu używa takiego określenia, to wy słyszeliście, iż powiedziano przodkom.
Warum macht das der Herr Jesus?
Dlaczego Pan Jezus to tak podał?
Der Herr Jesus, der möchte nicht das Wort Gottes korrigieren.
Pan Jezus nie chce korygować Słowa Bożego.
Er möchte auch nicht das Wort Gottes in Frage stellen.
On również nie chce podważać treści Słowa Bożego.
Aber was er korrigieren möchte, ist das, was man aus dem Wort Gottes gemacht hat.
Nie, Pana celem jest tylko skorygowanie tego, co ludzie zrobili ze Słowa Bożego.
Darum sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist.
I dlatego jest zawsze napisane, słyszeliście, iż powiedziano wam.
Und dazwischen steckt so ein klein wenig der Vorwurf.
I w tym właśnie tak troszeczkę odczuwa się swego rodzaju zarzut.
Habt ihr es denn auch überprüft, ob es so mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung ist?
Czy w ogóle żeście kiedyś się zmusili do tego, aby sprawdzić, czy to się zgadza ze Słowem Bożym, co żeście słyszeli?
Den Vorwurf müssen wir uns auch manchmal gefallen lassen.
I również my powinniśmy skłonić głowy przed tego rodzaju zarzutem, bo i myśmy w tym zawiedli.
Dass wir oft argumentieren, es ist gesagt worden.
Jakże często my argumentujemy, jest powiedziane.
Aber haben wir die Argumente erstmal am Wort Gottes überprüft?
A czy w ogóle kiedykolwiek żeśmy wypróbowali te argumenty, patrząc na treść Słowa Bożego?
Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben.
Bo to jest jedno z ważnych zadań, jakie my tutaj na ziemi posiadamy.
Dazu müssen wir das Wort Gottes natürlich auch gut kennen.
Aby tak się stało, to najpierw musimy Słowo Boże dobrze poznać.
Aber das Wort Gottes lernst nur dann gut kennen, wenn du es auch regelmäßig liest.
A Słowo Boże możesz dobrze poznać tylko wtedy, jeżeli będziesz to Słowo regularnie czytał.
Und wenn du es auch intensiv liest.
I tylko wtedy, jeżeli będziesz intensywnie je czytał.
Mir erzählte mal einer in Deutschland ganz stolz, dass er jeden Tag 10 Minuten in der Bibel liest.
Mnie kiedyś ktoś w Niemczech bardzo dumny powiedział, że on codziennie czyta 10 minut Biblii.
Ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, wenigstens 10 Minuten in der Bibel liest.
Mam nadzieję, że każdy, który tu jest w tej sali, codziennie przynajmniej te 10 minut czyta Biblię.
Machst du das wirklich intensiv, 10 Minuten in der Bibel lesen?
Jeżeli będziesz to rzeczywiście robił intensywnie, czytając 10 minut Słowo Boże.
Ist das viel, 10 Minuten?
Bitte?
Ist das viel, 10 Minuten?
A jak myślisz, czy to dużo 10 minut?
Wir machen mal eine kleine Rechenaufgabe.
Zróbmy teraz małe zadanie z matematyki.
Und ich glaube, dass ihr alle sehr gut im Rechnen seid.
Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy dobrzy z liczenia.
Eine Stunde hat 6 10-minuten Päckchen.
Jedna godzina zawsze składa się ze 6 takich 10-minutówek.
Ein Tag hat 24 Stunden.
Dzień składa się z 24 godzin.
6 mal 24 macht 144.
6 razy 24 to daje wynik, że będzie to 144.
Das heißt, ein Tag hat 144 10-minuten-Päckchen.
A więc to oznacza, że cały dzień zawiera w sobie 144 takie paczuszki 10-minutowe.
Wenn du 10 Minuten am Tag in der Bibel gelesen hast,
jeżeli żeś czytał 10 minut twoją Biblię w ciągu dnia,
hast du weniger als 1% deiner Tageszeit für das Wort Gottes benutzt.
To oznacza, że użyłeś mniej niż 1% całego twojego czasu, jaki masz do dyspozycji w jednej dobie.
Könnt ihr mal die ganzen Jugendlichen fragen?
Chciałbym teraz zapytać wszystkich was z młodych,
wie viel Prozent deiner täglichen Zeit du vor dem Internet sitzt.
Ile procent twojego czasu codziennego siedzisz przed twoim komputerem i czytasz w internecie?
Und dann kann man sich mal fragen, wo sitzen die Prioritäten in meinem Leben?
I teraz, jak to sobie porównasz, to możesz siebie samego zapytać, na co ty kładziesz w swoim życiu nacisk i jakie są priorytety w twoim życiu?
Das erste, was wir hier lernen können,
a więc pierwszą rzecz, którą możemy się teraz nauczyć,
dass wir Zeit für Gott investieren.
Ile czasu my inwestujemy dla Boga?
Zeit zum Lesen, Zeit zum Beten.
Ile czasu inwestujemy na czytanie, ile na modlitwę?
Ihr habt gehört, was gesagt ist.
Wyście słyszeli, że było powiedziane.
Habt ihr auch geprüft, was gesagt worden ist?
Jeżeli żeście to słyszeli, czy wyście w ogóle się przymusili, aby to sprawdzić, co było powiedziane?
Wir haben noch eine zweite Besonderheit.
I jeszcze drugą, szczególną rzecz tu oglądamy.
Das ist die Antwort des Herrn Jesus jeweils.
A to jest odpowiedź samego Pana Jezusa.
Ich aber sage euch.
Ale ja powiadam wam.
Das ich ist kursiv gedruckt.
To słówko ja w tych tłumaczeniach Biblii dobrze zrobionych jest pisane kursywą.
Es ist eine Betonung.
A to oznacza, że ono jest szczególnie podkreślone.
Also auf der einen Seite zitiert der Herr ein Gebot aus dem Alten Testament.
Z jednej strony widzimy, że Pan cytuje jedno z przykazań Starego Testamentu.
Ergänzt es noch mit dem, was die Schriftgelehrten dazugefügt haben.
Uzupełnia tym, co do tego dodali nauczeni w Piśmie.
Und sagt, ich aber sage euch Folgendes.
A do tego dodaje, ale ja podaję wam następującą rzecz.
Wer ist dieser ich?
Kim jest właśnie ten, który siebie określa jako ja?
Es ist dieser Mann, der auf dem Berg saß.
To jest ten mąż, który siedział na tej górze.
Natürlich ist dieser Berg nicht durch Zufall dort.
całą pewnością ta góra nie była w tym miejscu przypadkowo.
Sondern wir merken sofort die Parallele zu Mose, der auch auf einem Berg war.
Natychmiast możemy zauważyć tutaj porównanie z Mojżeszem, który też przebywał na pewnej górze.
Und der dort auf dem Berg von dem gleichen Gott die Gebote bekam.
I ten Mojżesz na górze otrzymał od tego samego Boga właśnie te przykazania.
Der jetzt hier sagt, ich aber sage euch.
Od tego samego Boga, który teraz do nas tutaj mówi, ale ja wam powiadam.
Das heißt, hier spricht der Geber der Gebote zu ihnen.
A więc to oznacza, że dawca tych przykazań do nich przemawiał.
Und zeigt uns im Endeffekt, wie er diese Gebote verstanden haben will.
I to tym samym oznacza dla nas, że on nam pokazuje, jak on chce, abyśmy każde z jego przykazań zrozumieli.
Das heißt, wir haben hier sogar einen Schlüssel, wie wir das Alte Testament verstehen müssen.
A więc tym samym daje nam tu klucz, pod którym my możemy zrozumieć Stary Testament.
Nämlich in einer geistlichen Art.
Mianowicie w duchowy sposób.
Nicht in einer äußeren Form.
Nie chodzi tu o zachowanie zewnętrznej formy,
sondern in einer Angelegenheit des Herzens.
Ale chcę pokazać nam, że zrozumienie tego to jest sprawa naszego serca.
Das hat sogar schon der Herr dem Volk Israel gezeigt.
A nawet Pan to pokazał już swojemu narodowi.
Denn er sagt einmal, dass er mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen wird.
Dlatego, że w Starym Testamencie też jest napisane, że ja zawrę z moim narodem nowe przymierze.
Der Jesus hat nie einen Bund mit den Gläubigen der Gnadenzeit geschlossen. Nie.
A Pan Jezus, wiedzmy to, nigdy nie zawierał przymierza z wierzącymi obecnego okresu łaski.
Auch nicht, als der Herr das Brechen des Brotes eingeführt hat.
Nawet i wtedy, gdy Pan Jezus wprowadzał swoją pamiątkę w postaci łamania chleba.
Wenn er sagt, dies ist das Blut des neuen Bundes in Lukas und im ersten Korintherbrief.
Gdy on kazał zapisać w Ewangelii Łukasza w pierwszym liście do Koryntian, to jest przymierze, nowe przymierze w krwi mojej.
Dann ist das kein Bund, den Gott mit uns geschlossen hat.
To nie mowa jest tutaj o takim przymierzu, które by miał z nami Bóg zawierać.
Es ist der neue Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat.
Bo to jest ten nowe przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem.
Und der in der Zukunft einmal zur Erfüllung kommen wird.
Ten nowe przymierze kiedyś w przyszłości z Izraelem się spełni.
Und so spricht er in Hebräer 8 von diesem neuen Bund.
I w Hebrajczyków 8 rozdziale on właśnie mówi o tym nowym przymierzu.
Und sagt, dass dieser neue Bund besser ist als dieser alte Bund.
I mówi do tego, że ten nowe przymierze jest lepsze niż stare przymierze.
Vers 6.
Szósty wiersz, ósmy rozdział Hebrajczyków.
Dass der hohe Priester Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist.
Mowa tutaj jest o tym, że ten najwyższy kapłan. Szósty wiersz. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice.
Und da wird anschließend aus dem Buch Jeremia zitiert.
I tutaj jest też i podany cytat z księgi Jeremiasza.
Und dann sagt er, es ist der neue Bund, Vers 8, den ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda vollziehen werde.
I w tym wierszu mowa jest, że on to nowe przymierze, w ósmym wierszu to oglądamy, zawrze z domem Izraela i z domem Judy.
Und was ist mit uns?
A co jest wtedy z nami?
2 Korinther 3, Vers 6.
Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, szósty wiersz.
Dort heißt es, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes.
Drugi jest do Koryntian, trzeci rozdział, szósty wiersz, który nas uzdolnił, abyśmy byli sługami nowego przymierza.
To jest widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe.
Czy nie widzicie, że to jest tutaj sprzeczne z tym, co ja poprzednio powiedziałem?
Nein, natürlich nicht.
Nie, tutaj nie ma sprzeczności.
Das Volk Israel ist der Besitzer dieses neuen Bundes.
Lud izraelski jest posiadaczem tego nowego przymierza.
Sie besitzen ihn. Gott hat diesen Bund mit ihnen geschlossen.
To oni posiadają te nowe przymierze i to Bóg z nimi je zawarł.
Aber das Volk Israel ist zur Zeit beiseite gesetzt.
Ale może ktoś powie, ale przecież w tym czasie lud izraelski został odsunięty na bok.
Was passiert jetzt?
I co teraz się dzieje?
Jetzt sind wir Diener dieses Bundes.
My staliśmy się sługami tego nowego przymierza.
Das heißt, wir bedienen diesen Bund, aber nicht als Besitzer.
To znaczy, że my obsługujemy to nowe przymierze, ale nie jesteśmy jego posiadaczami.
Sondern als solche, die jetzt anstelle von Israel das Volk Gottes sind.
Czyli jesteśmy takimi, którzy w miejscu Izraela staliśmy się ludem Bożym.
Das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass Gott keinen Bund mit uns, den Gläubigen der Gnadenzeit, geschlossen hat.
To jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli, że z nami, wierzącymi tego obecnego czasu łaski, Bóg nie zawierał żadnego przymierza.
Und was ist das Kennzeichen dieses neuen Bundes?
I teraz zwróćmy uwagę, jaka jest cecha charakteryzująca te nowe przymierze z Izraelem.
Wiemy kurz in den Propheten Jeremia.
Musimy krótko spojrzeć do księgi proroka Jeremiasza.
Kapitel 31.
31 rozdział. Jeremiasza 31.
Zuerst Vers 31.
Najpierw przeczytamy wiersz 31.
Es ist der Bund, den mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda schließen wird.
W tamtym wierszu jest napisane: zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.
Und darauf, deswegen kann es sich nicht auf die Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft beziehen.
A w ogóle nie można sobie to tak tłumaczyć, że to jest nowe przymierze po powrocie Izraela z tej niewoli babilońskiej.
Denn die bezog sich nur auf die zwei Stämme Juda.
Dlatego, że dotyczyłoby to tylko dwóch pokoleń Judy, które wróciły z tej niewoli.
Aber hier schließt er einen Bund mit Israel und Juda.
A tu jest mowa, że ja zawieram nowe przymierze z domem izraelskim i z domem judzkim.
Mit den zwölf Stämmen.
A to oznacza, innymi słowy, zawieram nowe przymierze z 12 pokoleniami izraelskimi.
Und das muss noch zukünftig sein.
A więc ta sprawa będzie jeszcze się działa w przyszłości.
Dann wird in Vers 32 dieser Bund im Gegensatz zu dem Bund vom Sinai gestellt.
I wtedy czytamy w 32 wierszu, że to nowe przymierze będzie postawione zamiast przymierza, które było zawarte przy górze Synaj, gdy był zakon dawany.
Und dann wird in Vers 33 und 34 die Kennzeichen dieses neuen Bundes beschrieben.
I w następnych 33, 34 opisane są te cechy charakteryzujące te nowe przymierze.
Es ist zuerst ein Werk, was er in ihnen ausführen wird.
Najpierw mowa jest o tym, że to jest dzieło, które będzie się działo w nich samych.
Vers 33 in der Mitte.
Po środku 33 wiersza o tym możemy przeczytać.
Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben.
Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu.
Und dann ist es ein Werk, was er an ihnen tun wird.
I dlatego jest to dzieło, które on na nich spełni.
Denn es heißt in Vers 34 am Ende.
Dlatego, że jest napisane pod koniec 34 wiersza.
Ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken.
Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
Es ist ein Bund in ihnen und nein, es ist ein Werk in ihnen und ein Werk an ihnen.
A więc jest to dzieło dokonane w ich wnętrzu i dzieło dokonane nad nimi.
Das ist das, was wir in der Gnadenzeit erleben, wenn ein Mensch zu Gott kommt.
A jest to też i coś takiego, co my przeżywamy, gdy jakiś człowiek przychodzi do Boga.
Wenn jemand sich bekehrt und Buße tut.
Jeśli ktoś nawraca się i pokutuje.
Es ist ein Werk in ihm, er kriegt ein neues Herz.
I wtedy dzieło jest dokonywane w nim, dlatego że on otrzymuje nowe serce.
Und es ist ein Werk an ihm.
I też i to jest dzieło dokonane na nim.
Gott wird seiner Sünde nie mehr gedenken.
Dlatego, że Bóg już nigdy więcej nie wspomni o jego grzechach.
Wir sehen diese Person, die hier in Matthäus 5 spricht.
A więc widzimy, że ta osoba, która tutaj przemawia w tym piątym rozdziale Mateusza,
hat die Legitimation zu sagen, ich aber sage euch.
Ma w ręku tą legitymację, która go upoważnia do tego, aby powiedzieć, ale ja wam powiadam.
Gehen wir zu dem ersten Gebot, was behandelt wird.
Przejdźmy do pierwszego przykazania, o którym jest tu mowa.
Es ist aus 2. Mose 20.
Jest to przykazanie przytoczone z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału.
Du sollst nicht töten.
Tam jest napisane, nie będziesz zabijał.
Aber es wird ergänzt.
Ale tutaj jest dodane,
wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein.
Kto by zabijał, znajdzie się pod sądem.
Das hat der Herr Jesus nirgends im Alten Testament so ausgedrückt.
W Starym Testamencie nigdzie tak nie jest to sformułowane.
Das Gebot lautet, du sollst nicht töten. Punkt.
Dlatego, że punkt zakonu tutaj w tym miejscu jest bardzo krótki i zwięzły. Nie będziesz zabijał. Kropka.
Wenn jemand doch tötet,
a jeśli jednak ktoś zabije,
dann wird er auch getötet werden, sagt das Wort Gottes.
To Słowo Boże mówi tu wyjaśniająco, ty, to i on będzie zabity.
Dass er dem Gericht verfallen sein wird,
a jeśli teraz tu jest mowa, że pójdzie pod sąd,
ist ein Einschub, den wir bei dem Gebot nicht finden.
Jest to takie słowo, którego nie znajdujemy zapisanego w zakonie.
Es sind oft nur Kleinigkeiten, die hier verändert werden.
Są to tutaj tylko takie drobnostki, które zostały zmienione.
Aber es ist die Handschrift des Teufels.
Ale okazuje się, że to są dopiski, które zrobił szatan.
Man könnte sich denken, was soll diese Beifügung? Was ist daran so schlimm?
Może by ktoś pomyślał, a cóż to w tym takiego złego, że tu zostało coś dopisane?
Gehen wir mal zur ersten Sünde der Menschheit.
Przejdźmy do pierwszego grzechu, jakie popełniła na ziemi ludzkość. Pierwsza Księga Mojżeszowa.
1. Mose 3.
Trzeci rozdział.
Die Schlange in Vers 1 sagt.
Czytamy o tym, że wąż powiedział tutaj w pierwszym wierszu.
Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens?
Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?
Siehst du, aber das eine Gebot Gottes.
I tu możecie zauważyć, że te jedno przykazanie, jakie Bóg dał,
es wird abgeändert,
zostało tu tak przekształcone, zmienione,
es wird erweitert,
tak rozszerzone,
und Gott wird damit negativ dargestellt.
Że Bóg został postawiony tutaj w negatywnym świetle.
Als wenn Gott ein Gott wäre, der alles verbietet.
Jak gdyby to Bóg był takim Bogiem, który na wszystko zabrania.
Hat Gott gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens?
Czy rzeczywiście Bóg to powiedział, że nie będziecie jedli ze wszystkich drzew tego ogrodu?
Hat Gott überhaupt nicht so gesagt.
Nie, Bóg nigdy czegoś takiego nie powiedział.
Gott hat gesagt, ihr dürft von jeder Frucht des Baumes, ihr dürft von den Früchten aller Bäume essen.
Bóg powiedział, możecie jeść ze wszystkich owoców drzew tego ogrodu.
Mit einer einzigen Ausnahme.
Za jednym tylko wyjątkiem.
Nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
Za wyjątkiem owocu drzewa poznania dobra i zła.
Das ist schon ernst.
To już jest bardzo poważna sprawa.
Merken, das war der erste Schritt der Taktik des Teufels.
Zauważamy z pewnością, że to był pierwszy krok taktyki diabła.
Und so beginnt diese Abänderung dieses ersten Gebotes.
I tak właśnie rozpoczęło się zmienianie tego pierwszego przykazania.
Es wird ein klein wenig was hinzugefügt.
Troszeczkę zostało do niego dodane.
Und jetzt kommen die Worte des Herrn Jesus.
I teraz możemy widzieć te słowa Pana Jezusa.
Und er sagt, auf der einen Seite habt ihr das Gebot, du sollst nicht töten.
I Pan Jezus powiedział, z jednej strony macie to przykazanie, nie będziesz zabijał.
Auf der anderen Seite habt ihr das, was die Schriftgelehrten dazugefügt haben.
A z drugiej strony macie to, co wszyscy nauczeni w Piśmie do tego dodali.
Und jetzt kommt das, wie ich es eigentlich verstanden haben wollte.
A teraz posłuchajcie tego, co ja właściwie chciałbym od was, abyśmy tak te słowo rozumieli.
Zum einen ist völlig klar, du sollst nicht jemanden leibhaftig töten.
Z jednej strony jest to przecież dla was jasne, że nikogo nie będziecie pozbawiali życia.
Aber sagt der Herr,
ale Pan mówi do tego,
es gibt auch eine andere Art des Tötens.
Istnieje również też inny sposób zabicia kogoś.
Vers 22.
A o tym czytamy w 22 wierszu.
Jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt.
Że każdy, który bez powodu będzie się gniewał na swojego brata.
Oder Vers 21 in der Mitte, wer zu seinem Bruder sagt, Dummkopf.
Albo jakbyśmy pod koniec tego wiersza przeczytali, jeśli ktoś powie swojemu bratu, głupcze.
Oder wer zu seinem Bruder sagt, verrückter.
Tutaj u nas jest, jeśli ktoś powie te racha, to to jest właśnie ty głupia głowo, dosłownie. Albo gdy ktoś powie, tak jak pod koniec tego wiersza, ty głupcze.
Das heißt im Endeffekt, der Jesus sagt hier ganz klar.
To znaczy, że Pan Jezus tutaj koniec końców bardzo jasno podaje.
Wir töten nicht nur durch eine Tat, sondern auch durch unser Herz.
My nie tylko zabijamy poprzez nasz czyn, ale również poprzez i nasze serce.
Und das ist hier eine ganz, ganz ernste Angelegenheit.
I to staje się już sprawą bardzo, bardzo poważną.
Ich war das erste ist, wenn ich über einen anderen Bruder erzürnt, erregt bin, ohne Grund.
Pierwsza rzecz to jest to, że jeżeli ja będę rozgniewany na kogoś drugiego bez jakiegokolwiek powodu.
Das zweite und dritte ist, wenn ich etwas über jemanden sage, was nicht stimmt oder ihn beleidige.
Druga i trzecia rzecz to znaczy jest rzeczą, którą ja będę myślał, a potem to wypowiem, co drugiego człowieka zniesławi.
Wir können auch töten durch Worte.
I okazuje się, że możemy zabijać słowami.
Seien wir vorsichtig, was wir über andere und zu anderen sagen.
Bądźmy ostrożni, co mówimy o innych i co mówimy do drugich.
Das ist hier die ganz ernste Belehrung.
Takie jest bardzo ważne pouczenie z tego.
Seien wir vorsichtig, was wir über andere schreiben.
Bądźmy też i ostrożni, co o innych piszemy.
Im Internet oder was weiß ich wo, bei Facebook oder wie die Sachen alle heißen.
I stosujemy do tego czy internet, czy Facebook, czy wszystkie inne tego podobne rzeczy.
Gott sieht hier dieses falsche und schlechte Reden über andere.
Tak, Bóg widzi to, co my w sposób fałszywy albo zły o kimś drugim napiszemy lub powiemy.
Genauso als würde ich jemanden buchstäblich töten.
W taki sam sposób, jak ja bym tego drugiego dosłownie zabił.
Siehst du, es kann keiner sagen, ich habe mit den Geboten nichts mehr zu tun.
A więc już z tego pierwszego przykazania widzicie, że nie może nikt na ziemi powiedzieć, nie mam nic do czynienia z tym pierwszym przykazaniem.
Ich habe noch nie einen umgebracht, was habe ich damit zu tun, du sollst nicht töten.
Nigdy przecież nikogo nie zabiłem, jak możesz mi tu to przykazanie podawać, nie zabijaj.
Vorsicht, sagt Gott.
A Bóg mówi, bądź ostrożny.
Ein Mord kann in deinem Herzen passieren.
Mord może być dokonany również w twoim sercu.
Ein Mord kann durch deine Worte geschehen.
Mord może być dokonany również i przez twoje słowa.
Der Herr Jesus verschärft dieses Gebot.
Pan Jezus zaostrza to przykazanie.
Und wendet es direkt auf unser Herz an.
I stosuje je bezpośrednio do naszego serca.
Und jetzt bringe ich noch eine Stelle aus dem Johannesbrief.
A teraz dodam jeszcze jedno miejsce z listu Jana.
Kann daran zeigen, dass die Bergpredigt tatsächlich für uns aktuell ist, auch wenn sie nicht direkt von uns handelt.
I wtedy się okaże, że to kazanie na górze jest jak najbardziej dla nas aktualne, pomimo tego, że tak bezpośrednio do nas nie było skierowane.
Jest Johannes 3, vers 15.
W pierwszym liście Jana, trzeci rozdział, 15 wiersz czytamy.
Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder.
Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą człowieka.
Und so erklärt uns Johannes in seinem Brief, was es bedeutet, du sollst nicht töten.
I tym samym Jan wyjaśnia nam w swoim liście, w tym właśnie wierszu, Jak należy rozumieć te przykazanie, nie będziesz zabijał?
Ich könnte sagen, du sollst deinen Bruder nicht hassen.
Może by ktoś powiedział, że powinno być napisane, nie będziesz nienawidził swojego brata.
Das heißt also, die Bergpredigt zeigt uns, wie der Herr Jesus geistlich dieses Gebot verstanden haben will.
Tak, to kazanie na górze pokazuje nam, jak my musimy rozumieć to przykazanie w sposób duchowy.
Erst Johannes 3 zeigt uns, dass es für uns heute noch gültig ist.
A pierwszy list Jana pokazuje nam, że to przykazanie dalej dla nas jest w dzisiejszych czasach wielce aktualne.
Und jeder von uns, und mir sage ich das auch, muss sich die Frage stellen.
I każdy z nas, a sobie samemu też to teraz mówię, powinien postawić sobie to pytanie,
ob ich nicht vielleicht sogar schon einmal zu einem Mörder geworden bin.
Czy przypadkiem ja w moim życiu już nie stałem się właśnie zabójcą?
Für den Herrn ist das Thema noch nicht zu Ende.
Dla naszego Pana ten temat się jeszcze nie zakończył.
Entwickelt noch einen ganz, ganz ernsten Punkt.
Bo tutaj rozwija to w bardzo, bardzo ważny punkt, poważny punkt.
Das sind die Verse 24-25.
A to są wiersze 24-25 tego właśnie 5 rozdziału Mateusza.
Stell dir vor, du möchtest Gott etwas bringen, ein Opfer darbringen.
Wyobraź sobie, że chciałbyś Bogu przynieść coś w swojej ofierze.
Darüber freut Gott sich sehr.
Z pewnością Bóg by z tego się bardzo ucieszył.
Du machst das genauso, wie Gott das gerne hätte.
I będziesz czynił to dokładnie tak, jak Bóg by miał w tym upodobanie.
Also alles entspricht genau dem Gebot und den Gesetzen.
Wszystko by było zgodne z tym przykazaniem i zakonem.
Oder ich könnte sagen, dem Wunsch Gottes.
Można by powiedzieć, wszystko by było zgodne z życzeniem Bożym, jak przynosisz tą ofiarę.
Dann stehst du mit deinem Opfer vor diesem Altar Gottes.
I wtedy ty stajesz z tą ofiarą przed ołtarzem Bożym.
Und dann fällt dir ein, ich habe noch Stress mit meinem Bruder.
I wtedy przypomina ci się, on mam wielki stres z moim bratem.
Was sagt Gott?
Co Bóg do ciebie mówi?
Das Opfer ist wichtiger, lass dein Bruder mal Bruder sein.
Czy Bóg ci powiedział, ofiara ważniejsza, zostaw brata twojego, niech będzie twoim bratem?
Nein, sagt Gott.
Nie, Bóg powiedział.
Gott sagt in Vers 24, lass dein Opfer mal da stehen vor dem Altar.
Wtedy Bóg mówi do ciebie, sam zostaw twój dar na ołtarzu.
Und dann geh mal hin zu deinem Bruder.
I pobiegnij szybko do twojego brata.
Und dann versöhne dich mit deinem Bruder.
Pojednaj się z twoim bratem.
Und dann komm wieder.
I wróć z powrotem.
Und dann bring mir dieses Opfer.
I dopiero wtedy złóż mi tą ofiarę.
Ich will das mal auf Sonntagmorgens beziehen.
Chciałbym to teraz zastosować na jutrzejsze do południa w niedzielę.
Wir können am Sonntagmorgen Gott schlecht Anbetung bringen.
Jakże trudno będzie nam przynieść jutro do południa w niedzielę ofiarę w postaci chwały Bogu.
Wenn vielleicht irgendetwas mit zwischen mir und einem Bruder besteht.
Jeżeli będzie coś nie w porządku pomiędzy mną a moim bratem.
Dann sagt uns Gott ganz klar, dass wir diese Probleme mit Gott besprechen müssen, bekennen müssen und versuchen noch zu ordnen.
Wtedy Bóg jasno, dobitnie do nas mówi, że powinniśmy te sprawy z Bogiem omówić, wyznać Jemu tą sprawę i natychmiast spróbować ją załatwić z bratem.
Ist das jetzt eine reine Interpretation von mir? Ist das jetzt eine reine Erklärung von mir?
Jest to takie bezpośrednie wyjaśnienie tego wiersza z mojej strony.
Nein, wir können einmal ins Neue Testament gehen.
Nie, to nie jest tylko moje wyjaśnienie. Możemy zajrzeć do Nowego Testamentu.
In den ersten Korintherbrief.
Spójrzmy do pierwszego listu do Koryntian.
In Kapitel 11.
Do 11 rozdziału.
Kapitel, Vers 28.
I spójrzmy sobie na 28 wiersz. Pierwszy list do Koryntian 11:28.
Jeder aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch.
Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije.
Denn wer unwürdig ist und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet.
Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije.
Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen.
Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło.
Merkt ihr, wir haben zu diesem Thema in der Bergpredigt direkt eine aktive Ermahnung in den Briefen.
Czy zauważacie, że do tego tematu zawartego właśnie w kazaniu na górze znajdujemy jakże aktualne pouczenia w Nowym Testamencie?
Und ich meine die Frage jetzt wirklich einmal ganz ernst.
I teraz chciałbym was zapytać bardzo, bardzo poważnie.
Prüft sich jeder, bevor sonntags morgen zum Tisch des Herrn geht?
Czy każdy siebie sprawdza, zanim w niedzielę rano przyjdzie do stołu Pańskiego?
Was heißt das prüfen?
Co to znaczy sprawdzać siebie, albo to, jak tu jest napisane, doświadczać?
Das bedeutet, sein Leben in das Licht Gottes stellen und einen positiven Ausgang erwarten.
To oznacza, że swoje życie należy postawić w świetle Bożym i teraz od Boga oczekiwać, że to sprawdzenie będzie pozytywne.
Dass ich wirklich, bevor ich zu einer solchen Stunde gehe, vorher meine Knie beuge.
A to oznacza, że zanim w ogóle wyjdę z domu na tego rodzaju godzinę zgromadzenia, w domu zegnę swoje kolana.
Und dieses selbstprüfende Herz habe.
I będę miał w swoim wnętrzu takie serce, które jest skłonne do sprawdzenia samego siebie.
Und vielleicht mal kurz so die Woche mit Gott bespreche.
I w krótki sposób cały poprzedni tydzień omówię razem z Bogiem.
Wenn etwas da ist, dass ich das Gott bekenne.
Aby sprawdzić, czy czasem nie znajdzie się w tym tygodniu coś, co należałoby Bogu wyznać.
Wir können nicht immer alles praktisch vorher noch mit anderen Geschwistern klären.
Wprawdzie nie jesteśmy w stanie wszystkiego, co się stało złego w tym tygodniu, w praktyczny sposób jeszcze uporządkować z moimi współbraćmi i siostrami.
Manchmal geht es, dann sollten wir es noch schnellstens tun.
Czasami jest to jednak możliwe i powinniśmy to błyskawicznie jeszcze zrobić.
Manchmal geht es nicht mehr zeitlich, dann sollen wir es wenigstens mit Gott besprechen.
Czasami nie udaje się to ze względu na brak czasu i to wtedy przynajmniej powinniśmy to uregulować z Bogiem.
Das heißt, wir sollen diese prüfende Haltung haben.
To znaczy, powinniśmy stanąć przed Bogiem w takim nastawieniu, że ja sprawdzam samego siebie.
Wenn wir nicht, uns nicht prüfen,
a jeżeli siebie samego nie będziemy przed tą godziną sprawdzać,
dann essen wir unwürdiglich das Brot.
Wtedy będziemy jedli ten chleb niegodnie.
Aber das Ergebnis muss sein, dass wir das Brot essen und den Kelch trinken.
Ale wynik powinien tego sprawdzenia być taki zawsze, żebyśmy mogli ze swobodą jeść i pić z tego kielicha.
Das gleiche wie in Matthäus 5.
Dokładnie tak samo jak w Mateusza 5 rozdziale.
Er hat es mit seinem Bruder besprochen und hat das Opfer anschließend dargebracht.
Tu widzimy człowieka, który miał zostawić swój dar, on miał to ze swoim bratem omówić, omówił to i przyszedł ze swoim darem do Pana.
Wir haben uns geprüft und das in das Licht Gottes, unser Herz in das Licht Gottes gebracht.
Myśmy siebie samych też sprawdzili i nasze serce postawili w tym sprawdzającym świetle Bożym.
Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch.
Tak niechaj je z tego chleba i z tego kielicha niechaj pije.
Das Ergebnis der Prüfung kann nicht sein, dass ich dann zu Hause bleibe.
Nigdy nie powinien być wynik tego sprawdzania tego rodzaju, że ja sprawdzam, dalej zostaję w tym, co było i ze względu na stół pański pozostaję w domu.
Das lernen wir in 1. Korinther 11, das lernen wir in Matthäus 5.
O tym możemy się właśnie nauczyć z pierwszego listu do Koryntian i z 11 rozdział i Mateusza 5.
Ihr Lieben, lasst uns wirklich ein solches selbstprüfendes Herz haben, bevor wir sonntags morgen zur Stunde gehen.
Umiłowani, miejmy zawsze w sobie takie serce, które jest skłonne do sprawdzenia samego siebie, zanim wyjdziemy z domu na tą godzinę łamania chleba.
Die Folge ist Segen durch Gott.
Wtedy następstwem tego będzie błogosławieństwo ze strony Bożej.
Tun wir es nicht, kommt das Gericht Gottes.
Jeżeli tego nie będziemy robili, to będziemy mogli spotykać się ze sądem Bożym.
Manchmal Krankheit.
Może to być czasami choroba.
Manchmal sogar ein Heimgang.
A czasami nawet, że Pan zabierze ze ziemi tego wierzącego.
Ich sage nicht, dass jede Krankheit eine Folge von 1. Korinther 11 ist.
Proszę tylko nie myślcie, że każda choroba, która spotyka człowieka wierzącego, jest następstwem tego, co mamy opisane w 1. Korinthian 11 rozdział.
Ich sage auch nicht, dass jeder Heimgang eine Folge von 1. Korinther 11 ist.
Nie wolno nam też powiedzieć, że każde zabranie kogoś przez Pana jest następstwem tego 11 rozdziału 1. listu do Koryntian.
Aber es kann mal sein.
Ale czasami rzeczywiście tak może być.
Und in diese ähnliche Richtung geht Vers 25.
I w podobnym właśnie kierunku podąża treść 25 wiersza.
In der Antike war es so, wenn ich bei jemandem Schulden hatte und ich konnte die nicht bezahlen,
wo?
Wenn ich bei in der Antike damals früher, wenn ich bei jemandem Schulden hatte und ich konnte sie nicht bezahlen.
W czasach antycznych była taka sprawa, że jeżeli komuś byłem coś dłużny i nie byłem w stanie mu tego zapłacić,
dann wurde ich so lange ins Gefängnis geworfen, bis die gesamte Schuld bezahlt war.
To byłem tak długo trzymany w więzieniu, aż byłem w stanie to zapłacić.
Das war natürlich dann in der Regel fast unmöglich noch zu bezahlen.
A to się okazywało z reguły prawie niemożliwe, żeby w ogóle to kiedykolwiek w życiu zapłacić.
Und deswegen gab es kurz vorher noch eine gewisse Zeitspanne, wo ich mich mit dem Widersacher einigen konnte.
I dlatego zawsze była udzielana taka chwila takiego okresu, w którym mógłbym jeszcze się pogodzić z tym przeciwnikiem swoim.
Das ist Vers 25. Einige dich schnell mit deinem Widersacher, während du mit ihm auf dem Weg bist.
To jest właśnie treść 22 wiersza, że tu jest napisane, pojednaj się ze swoim bratem, zanim ty jeszcze pójdziesz pod sąd.
Gott sagt, wenn etwas zwischen einem Gläubigen und einem anderen Gläubigen steht,
Bóg mówi tu do nas, jeżeli jakaś sprawa stanie pomiędzy jednym a drugim wierzącym,
wovon sicherlich einer Schuld hat,
w której to sprawie jest to jawnie widoczne, że jeden z nich jest czegoś winny,
dann versuche dich zu einigen.
To próbuj ze wszystkich sił, aby się z nim pojednać.
Dann versuche die Sache mit ihm zu besprechen und zu bekennen.
Próbuj tą sprawę z nim omówić i przede wszystkim mu wyznać.
Damit eben nicht das Gericht Gottes kommt.
Aby właśnie nie nastał Sąd Boży.
Damit du eben nicht dem Richter überliefert wirst und dich der Richter ins Gefängnis wirft.
Abyś nie został wydany pod sąd, a sędzia by ciebie wtrącił do więzienia.
Auch das könnte ich im Neuen Testament wieder begründen, wenn ein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin.
To też możemy uzasadnić treścią Nowego Testamentu, gdyż tam czytamy: jeśli twój brat zgrzeszył przeciwko tobie, to ty idź do niego.
Und wenn er auf dich hört, so hast du ihn gewonnen.
Jeżeli on posłucha ciebie, to wtedy pozyskałeś brata twego.
Weißt du, wenn wir Tage oder Wochen ins Land gehen lassen,
tak, jeżeli my pozwolimy, aby przez długie dni, przez długie miesiące ta sprawa wisiała nad nami,
wird das Problem immer größer.
To się okazuje z reguły, że ten problem staje się coraz to większy.
Immer weiter umerzählt.
I ten problem już teraz jest coraz to bardziej opowiadany wszystkim i przez wszystkich.
Versöhnung wird immer schwieriger.
I pojednanie pomiędzy tymi dwoma wierzącymi staje się coraz to trudniejsze.
Und deswegen einige dich schnell.
I dlatego jest tutaj to słowo, pojednaj się z nim szybko.
Eine ganz ernste Ermahnung des Herrn Jesus auch an uns.
To jest bardzo poważne napomnienie Pana Jezusa skierowane również do nas.
Jetzt verstehen wir auch, warum diese Aufzählung erst hier kommt. Jetzt verstehen wir, warum das erst an dieser Stelle hier steht.
I dlatego też rozumiemy, dlaczego to pouczenie akurat w tym miejscu jest wzmiankowane.
Denn bei den Glückseligkeiten haben wir erlebt oder gelernt, dass ein Kennzeichen von Glückseligkeit ist, barmherzigkeit üben.
Dlatego, że myśmy mogli wczoraj się tego nauczyć, w tych wszystkich błogosławieństwach, o których żeśmy mówili, to zawsze była mowa o tym, że ktoś był błogosławiony, bo.
Das heißt, bei diesen 10 Glückseligkeiten werden uns die Herzenszustände beschrieben, die nötig sind, um das zu praktizieren, was jetzt kommt.
Że w tych 10 miejscach, w których jesteśmy nazywani błogosławionymi, są opisane takie stany serca, które umożliwią zrealizowanie wszystkiego tego, o czym teraz dopiero czytamy.
Ich habe in der Regel die prophetische Bedeutung weggelassen.
Z reguły zawsze zostawiam na boku prorocze znaczenie tego słowa.
Aber hier möchte ich sie doch einmal bringen zu den Versen 25 und 26.
Ale w tym miejscu jednak chciałbym je też wspomnieć, co dotyczy tych wierszy 25 i 26.
Und wir wissen, dass das Volk Israel beiseite gesetzt ist.
My wiemy, że w obecnym czasie lud izraelski został odsunięty na bok.
Wie lang ist es denn beiseite gesetzt?
Jak długo on już jest na bok odsunięty?
Vers 26.
Wiersz 26 daje odpowiedź.
Bis du auch den letzten Cent bezahlt hast.
Aż zapłacisz ostatni grosz.
Dass das Volk Israel über 2000 Jahre beiseite gesetzt ist.
A to, że lud izraelski już prawie 2000 lat jest na bok odsunięty.
Das liegt daran, dass seine Sünde so schlimm geworden ist, dass die Schuld immer noch nicht bezahlt, abbezahlt ist.
To znaczy, że ich grzech jest, był uczyniony wtedy tak wielki, że wina za ten grzech aż do dzisiaj nie została spłacona.
Es hat die Gesetze übertreten, das ist hier ab Vers 21.
Oni przestąpili przykazania zakonu, o czym mówi ten wiersz 21.
Und es hat den Messias verworfen.
A po drugie, oni odrzucili Mesjasza.
Das ist später im Matthäus Evangelium der Fall.
To oczywiście później jest opisane w Ewangelii Mateusza.
Die Schuld ist wahnsinnig groß.
A więc ta wina jest tak przeogromnie wielka.
Und das Volk Israel wird so lange beiseite gesetzt sein. Ich sag mal, wie es heißt, ins Gefängnis geworfen sein, bis der letzte Cent bezahlt ist.
Że to oznacza, że lud izraelski będzie tak długo na bok odsunięty, można powiedzieć, będzie wrzucony do więzienia, aż ostatni grosz będzie zapłacony.
Damit ihr mir glaubt, dass es wirklich eine Prophezeiung ist, schlagen wir das Buch Jesaja auf.
Abyście mi wierzyli, że rzeczywiście jest to proroctwo, to musimy otworzyć Księgę Izajasza.
Verse, die man manchmal auch zur Ermunterung liest, Kapitel 40.
Są to wiersze, które czasami są czytane, aby były również i pociechą, a są zawarte w 40 rozdziale.
A my kommen es nur auf die ersten beiden Verse an.
Nie chodzi tylko o dwa pierwsze wiersze.
Tröste, tröste mein Volk, spricht euer Gott.
Tutaj czytamy, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. 40 rozdział Izajasza, pierwszy wiersz.
Rede zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist.
Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina. A właściwie tutaj w dobrym tłumaczeniu, albo inaczej z oryginału, powinno to zdanie do końca brzmieć, że ich wina została do końca spłacona.
Siehst du, das ist hier kurz vor Beginn des tausendjährigen Friedensreiches.
Tak, to są wiersze, które dotyczą tego okresu krótko przed rozpoczęciem tysiącletniego królestwa.
Wo sich das Volk in größter Drangsal befindet.
W tym czasie naród izraelski będzie się znajdował w największym z możliwych w historii świata ucisku.
Was sagt Gott hier?
A co Bóg tutaj powiedział?
Diese Zeit hat einmal ein Ende.
Że ten czas kiedyś się zakończy.
Denn es wird der Punkt kommen, da es seine Schuld vollständig abgetragen hat.
Bo nastanie taki punkt w historii świata, że ich wina do końca będzie zapłacona.
Bis es den letzten Cent dieser Schuld bezahlt hat.
Tak jak to czytamy z Mateusza, aż oddasz ostatni grosz. 5. rozdział, 26. wiersz.
Merkst du, in dieser Bergpredigt geht es auch mit einer prophetischen Sicht um das Volk Israel in der Drangsalzeit.
Czy zauważacie, że to kazanie na górze ma również też i tą wizję proroczą, która sięga aż do końca tego wielkiego ucisku?
Und es zeigt uns eben auch eine Erfüllung der Prophezeiungen auf Israel.
I również wskazuje na wypełnienie proroc dotyczących Izraela.
Wir gehen weiter zu Vers 27.
I możemy teraz przejść do 27. wiersza.
Wir kommen zu dem zweiten Gebot, das erwähnt wird.
Przechodzimy do drugiego przykazania, które tu zostało wymienione.
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen.
Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył.
Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen.
A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.
Also das Gebot hier ist klar.
A więc chyba jest jasne to przykazanie.
Du sollst nicht Ehe brechen.
Nie będziesz cudzołożył.
Wir müssen kurz ein klein wenig darauf zu sprechen kommen, warum das in den Augen Gottes so wichtig ist.
Musimy krótko o tym wspomnieć, dlaczego właśnie to przykazanie w oczach Bożych jest tak ważne.
Das erste Wichtige ist, dass Gott die Ehe gegeben hat vor dem Sündenfall.
Najważniejszą rzeczą jest to wzmiankować, że Bóg stworzył, tak można powiedzieć, małżeństwo, zanim nastąpił upadek grzech.
Nämlich in 1. Mose 2, Vers 24.
I o tym czytamy w 1. Mojżeszowej, 2. rozdział, 24. wiersz.
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein.
Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem.
Hier gibt es ein paar sehr wichtige Punkte.
I mnie chodzi o kilka bardzo ważnych punktów.
Das eine ist, Gott hat hier die Ehe vor dem Sündenfall eingesetzt.
Jeszcze raz powtarzam, pierwszy punkt to to, że Bóg postanowił małżeństwo przed upadkiem w grzech.
Das interessante ist, dass ich dieses Gebot, was wir hier haben.
I najbardziej interesujące jest to, że to przykazanie, które tutaj znajdujemy,
universell gültig ist.
Jest obowiązujące w sposób uniwersalny.
Es ist hier etwas, was der Schöpfer Gott in seiner Schöpfungsordnung eingesetzt hat.
Jest tutaj właśnie tym postanowieniem, które Bóg, Stwórca, postanowił dla swojego stworzenia.
Nur für ein einziges Menschenpaar ist es eigentlich nicht gültig.
I tylko dla jedynej pary ludzi nie jest obowiązujące.
Ist klar, oder?
Czy to jest jasne?
Für Adam und Eva.
Dla Adama i Ewy.
Adam hatte keinen Vater, den er verlassen konnte.
Adam nie miał ojca, którego mógłby opuścić.
Eva hatte keine Mutter, die sie verlassen konnte.
Ewa nie miała matki, którą by mogła opuścić.
Das heißt, es gilt für alle Menschen auf dieser Erde, die Nachkommen von Adam und Eva sind.
A więc ten wiersz dotyczy wszystkich ludzi, którzy są potomkami Adama i Ewy.
Gott setzt hier also ein Gebot ein, das sich auf alle Menschen nach Adam und Eva bezieht.
A więc Bóg tu daje takie przykazanie, które dotyczy wszystkich potomków Adama i Ewy.
Und deswegen kann man auch nicht sagen, das gilt nur für Adam und Eva vor dem Sündenfall, heute ist alles anders.
I dlatego nie można tutaj twierdzić, tak jak niektórzy nowocześnie twierdzą, to przykazanie dotyczyło Adama i Ewy tylko przed upadkiem w grzech.
Sondern für Adam und Eva galt es gerade nicht.
No bo właśnie i dla Adama i dla Ewy to przykazanie w ogóle nie obowiązywało.
Wir haben also ein universelles Gebot.
A więc mamy tutaj przed sobą przykazanie, które jest obowiązujące w sposób uniwersalny dla wszystkich.
Was sagt Gott hier? Ist es ein Mann.
Bóg powiedział, że będzie jeden mąż.
Und dieser eine Mann wird seiner Frau anhangen.
I ten jeden mąż przyłączy się do swojej żony.
Das heißt, nicht seinen Frauen, sondern seiner Frau.
Nie jest tu napisane, przyłączy się do swoich żon, tylko do swojej żony.
Also Gott macht hier völlig klar, die Ehe bedeutet, dass ein Mann und eine Frau diesen Bund der Ehe schließen.
A więc Bóg tu dobitnie to jasno napisał, że właśnie jeden mężczyzna i jedna kobieta łączą się ze sobą i tworzą jedno małżeństwo.
Eingesetzt, bevor die Sünde irgendetwas befleckt hat.
Jest to takie przykazanie w tym czasie, w którym jeszcze żaden grzech nie splamił ziemi.
Das Neue Testament, zum Beispiel Epheser 5, sagt uns warum.
A Nowy Testament, na przykład List do Efezjan, 5 rozdział, podaje nam, dlaczego tak.
Nämlich die Ehe ist ein Bild von Christus und der Versammlung.
Dlatego, że małżeństwo jest obrazem wskazującym na Chrystusa i na Jego zgromadzenie.
Und gut, dass sich Gott so vollkommen an sein Gebot hält.
O, jak dobrze, że Bóg w tak doskonały sposób trzyma się swojego przykazania,
dass die Versammlung nie mehr von Christus getrennt werden kann.
A to oznacza dla nas, że zgromadzenie nigdy nie będzie mogło być oddzielone od Chrystusa.
Wir merken, was Gott hier für ein herrliches Bild eingesetzt hat.
Możemy tutaj zauważyć, jak wspaniały obraz Bóg nam tutaj podarował.
Man merkt aber auch, dass diese Ehe in den Augen Gottes deswegen etwas ganz Besonderes ist.
I dlatego też możemy zauważyć, że to małżeństwo w oczach Bożych jest tak szczególnego rodzaju wielką rzeczą.
Und wenn man solche herrlichen Bilder zerstört durch sein sündiges Verhalten,
jeżeli tego rodzaju wspaniałe obrazy zniszczymy poprzez nasze grzeszne postępowanie,
dann kommt das Gericht Gottes.
Wtedy musi nastąpić sąd Boży.
Was war die große Sünde, die Mose tat?
Jakim był wielki grzech, który uczynił Mojżesz?
Er schlug den Felsen ein zweites Mal.
Wiemy, że Mojżesz uderzył po raz drugi skałę.
Was ist daran so schlimm, wenn ich den Felsen ein zweites Mal schlage?
Może ktoś pomyśli, cóż w tym takiego złego, że Mojżesz uderzył po raz drugi skałę?
Er hat das Bild von Christus kaputt gemacht.
Dlatego, że on zniszczył obraz samego Chrystusa.
Der einmal gekreuzigt worden ist.
Chrystusa, który tylko raz był ukrzyżowany.
Der einmal am Kreuz von Golgatha das Werk vollbracht hat.
Który raz tylko na krzyżu Golgoty to dzieło dokonał.
Wo man nichts mehr diesem Werk hinzutun muss.
I nic nie musi być dodawane do tego dzieła.
Und so war dieses zweite Schlagen nicht nur ungehorsam Gott gegenüber.
I tak te drugie uderzenie skały przez Mojżesza nie tylko było wyrazem nieposłuszeństwa w stosunku do Słowa Bożego, bo Mojżesz miał tylko przemówić do skały,
sondern es zerstörte gleichzeitig dieses herrliche Bild von Christus.
Ale jednocześnie tym czynem on zniszczył ten wspaniały obraz skały Chrystusa.
Wir kennen die Folgen, die anschließend kamen.
Znamy te następstwa, jakie potem były tego skutkiem.
Mose starb, bevor er das verheißene Land betrat.
Mojżesz musiał umrzeć, zanim wszedł do tego obiecanego kraju.
Und so sagt Gott eben hier, du sollst nicht Ehe brechen.
I dlatego też tutaj czytamy, że Bóg powiedział, nie będziesz też i cudzołożył.
An diesem Gebot konnte man nicht viel ändern.
I w tym przykazaniu niewiele można zmienić.
Deswegen lässt es der Herr hier so stehen.
Dlatego Pan tutaj je zostawia tak, jak jest.
Aber er erklärt wieder, was mit diesem Gebot gemeint ist.
Ale dodaje do tego wyjaśnienie, co on miał na myśli, dając to przykazanie.
Ich sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begonnen in seinem Herzen.
A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.
Es geht hier nicht um einen zufälligen Blick.
Tu nie chodzi o jakieś przypadkowe spojrzenie na niewiastę.
Sondern es geht um eine bewusste Vornahme in meinem Herzen.
Nie, chodzi tutaj o świadome postanowienie patrzenia w moim sercu.
Und das ist das, was Gott hier verurteilt.
I to jest właśnie to, co Bóg tutaj tak ostro osądza.
Und man sollte sich gut diesen Vers aus dem Buch Hiob merken.
I powinniśmy sobie dobrze zapamiętać jeden wiersz z Księgi Joba.
Hiob 31, Vers 1.
31 rozdział, pierwszy wiersz.
Ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen.
31 rozdział Joba, pierwszy wiersz. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma.
Und wie hätte ich auf eine Jungfrau geblickt?
Że nie spojrzę pożądliwie na pannę.
Eigentlich steht da sogar im hebräischen Text.
W zasadzie tutaj w tekście hebrajskim jest napisane.
Ich habe meinen Augen einen Bund vorgeschrieben.
Że ja narzuciłem moim oczom tego rodzaju przymierze, czy jakieś umowy.
Das heißt, ich bestimme mit meinem Herzen, was ich in meinen Augen sehen möchte.
To znaczy, że ja w moim sercu decyduję, na co i jak mam patrzeć moimi oczami.
Aber wieder spricht der Herr nicht von dem Herz, wenn er nicht vorher bei den Glückseligpreisungen erklärt hätte, was er meint.
I znowu Pan tutaj nie mówi o sercu, jeśli by wcześniej w tych wierszach poprzednich tego rozdziału nie mówił, kto jest błogosławiony.
Erinnern wir uns noch?
Czy sobie to przypominamy wczoraj?
Ein zerschlagenes Herz.
Ktoś, kto jest skruszonego serca,
ein reines Herz,
ktoś, kto ma czyste serce,
dann hättest du mit deinen Augen einen Bund geschlossen.
Tylko wtedy możesz ze swoimi oczami zawrzeć tego rodzaju umowę.
Dann wäre diese Sünde in deinem Leben nicht passiert.
Jeśli tak się stanie, wtedy nie zdarzy się w twoim życiu taki grzech.
Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt,
ale,
reiß es auf.
Ale jeżeli gorszy cię twoje prawe oko, to wyłup je.
Und es geht hier natürlich nicht um Selbstverstümmelung.
Oczywiście nie chodzi tutaj o oślepianie samego siebie.
Es geht hier um Selbstgericht.
Nie, tu chodzi o osądzanie samego siebie.
Warum das rechte Auge?
Dlaczego prawe oko?
Ich glaube, es wird nur zwei, drei Mal im Alten Testament erwähnt.
Myślę, że tylko dwa razy w Starym Testamencie to jest wzmiankowane.
Einmal in 1 Samuel.
Po raz pierwszy, zdaje się, to jest w pierwszej księdze Samuelowej.
A ja, 1 Samuel 11, Vers 2, in einer sehr brutalen Geschichte.
Po raz pierwszy w 11 rozdziale, w drugim wierszu, w takiej historii, która wydaje się bardzo brutalna.
Unter dieser Bedingung will ich einen Bund mit euch schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit eine Schmach auf ganz Israel lege.
Pierwsza księga Samuela, 11 rozdział, drugi wiersz. Zawrę z wami przymierze w taki sposób, że każdemu z was wyłupię prawe oko i wyrządzę tym zniewagę całemu Izraelowi. Chciałbym jeszcze jedno miejsce przeczytać, a to jest zapisane w księdze proroka Zachariasza.
Ich meine Kapitel 11.
Chyba to jest 11 rozdział.
Vers 17.
17 wiersz. Zachariasza.
Wehe dem nichtigen Hirten, der die Herde verlässt, das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge.
11 rozdział Zachariasza, 17 wiersz. Biada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce, lecz miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko.
Das rechte Auge spricht also besonders von der Verantwortung, die wir haben.
A więc prawe oko obrazowe wskazuje na odpowiedzialność, jaką my mamy na sobie.
Es spricht ganz allgemein davon, dass wir eine Verantwortung haben über die Dinge, die wir uns mit den Augen angucken.
A więc te prawe oko wskazuje na tą odpowiedzialność, w jaki sposób ja spoglądam na rzeczy wokoło siebie.
Und diese unsere Verantwortung müssen wir in das Gericht Gottes bringen.
I tą naszą odpowiedzialność zawsze musimy stawiać w tym świetle sądu Bożego.
Damit wir nicht in Sünde fallen.
Po to, abyśmy właśnie nie wpadali w grzechy.
Guck mal, das nächste, das ist die Rede von der rechten Hand.
Spójrz na to jeszcze tak. W następnym wierszu jest mowa o prawej ręce twojej.
Es ist die Verantwortung unserer Tat.
A to wskazuje na odpowiedzialność w naszych czynach.
Später heißt es sogar einmal, dass wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt.
A później jest jeszcze mowa o tym, jeśli ktoś cię uderzy w twój prawy policzek.
Dann sollte man das ertragen in Vers, wo ist das, 39.
To należy to znieść, a mowa jest to w 39 wierszu o tym.
Das spricht es davon, dass ich bereit bin, die größte Demütigung zu ertragen.
I ten wiersz wskazuje nam na to, że my powinniśmy być skłonni znosić nawet największe upokorzenie.
Die rechte Hand spricht auch von Kraft.
Ale też prawica nasza obrazowo wskazuje na siłę.
Es ist bei den meisten Menschen so, wenn sie nicht Linkshänder sind, dass die meiste Kraft rechts ist.
Jeżeli człowiek akurat nie jest mańkutem, to największą siłę właśnie zawsze ma w prawej ręce swojej.
Das heißt, man schlägt mit der rechten Hand.
To znaczy, że zawsze uderzamy prawą dłonią.
Aber wenn ich mit der rechten Hand schlage,
ale jeżeli prawą dłonią uderzam,
ich will es jetzt nicht vormachen, dann treffe ich aber die linke Wange.
To zawsze się dzieje, że uderzamy wtedy w lewy policzek.
Will ich aber die rechte Wange treffen,
jeżeli chcemy trafić kogoś w jego prawy policzek,
muss ich mit dem Handrücken schlagen.
To wtedy musimy zewnętrzną częścią dłoni uderzyć.
Und das war damals die größte Demütigung, die es überhaupt gab.
A to w tamtych czasach było największym upokorzeniem tego człowieka, którego w ten sposób uderzono, jakie można było sobie w tamtych czasach wyobrazić.
Warum sagt Vers 39, wenn dich einer so demütigt, dann ertrage das?
I dlatego powiedziałem, że w tym wierszu 39 oglądamy tak wielkie znieważenie, które też powinniśmy potrafić znieść.
Aber hier spricht die rechte Hand in erster Linie von der Verantwortung.
Ale w tym wierszu 30 prawa ręka mówi o twojej odpowiedzialności.
So hacke sie ab.
I wtedy odetnij ją.
Also wieder nicht Selbstverstümmelung.
A więc nie chodzi to o okaleczenie samego siebie,
aber Selbstgericht.
Nie, chodzi tutaj o osądzenie samego siebie.
Vielleicht denken wir wieder, was haben wir damit so viel zu tun?
Może ktoś pomyśli znowu, cóż ja mam z tym do czynienia?
Weißt du, dass es genauso stattfand im Garten Eden?
Czy wiesz, że dokładnie to stało się w ogrodzie Eden?
Es war zuerst einmal der Herzenszustand von Eva, der problematisch war.
Najpierw problematyczną sprawą był stan serca Ewy.
Sie verschob nämlich den Mittelpunkt des Gartens.
Dlatego, że ona przesunęła ten centralny punkt ogrodu na bok.
Gott sagt nämlich im Garten Eden stand in der Mitte des Gartens der Baum des Lebens.
Bóg powiedział, że po środku tego ogrodu stało drzewo żywota.
Und irgendwo anders der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
A gdzieś tam w ogóle w całym ogrodzie stało te drzewo poznania dobrego i złego.
Vielleicht direkt daneben?
Być może, że bezpośrednio obok.
Vielleicht war der Garten auch sehr unsymmetrisch, dass man nicht genau wusste, wo die Mitte war.
Może ten ogród był niesymetryczny, że dokładnie nie można było określić, gdzie jest środek.
Und dass der Baum irgendwo stand, der auch der Mittelpunkt hätte sein können.
Że może rzeczywiście to drzewo stałoby w takim punkcie, które można by było tak określić, że jest w środku. A co potem Ewa powiedziała temu wężowi? Z tego drzewa, które jest po środku ogrodu, nie wolno nam jeść. Czy zauważasz, że ona właśnie przesunęła środek tego ogrodu?
Denn nicht essen durften sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Er stand nun mal nicht in der Mitte.
A przecież nie mieli jeść z tego drzewa poznania dobra i zła, o którym nie było powiedziane, że ono stało po środku.
Also damit fängt es an.
Właśnie od tego się zaczyna.
Damit fängt jeder Ehebruch an.
Właśnie od tego rozpoczyna się każde cudzołóstwo.
Mit dem Herzen.
Właśnie od twojego serca.
Und dann kommt das Auge, das etwas sieht.
I potem dochodzi jeszcze oko, które coś widzi.
So wie bei Eva, als sie die Frucht sah.
Dokładnie tak samo jak w przypadku Ewy, która widziała piękny owoc.
Und dann ist es nicht mehr weit bis zur Tat.
A wtedy już okazuje się, nie ma tak daleko aż do wykonania czynu.
Sie nahm diese Frucht natürlich mit ihrer Hand.
I ona sięgnęła po ten owoc naturalnie ze swoją ręką
und sie aß.
I zjadła.
Wir merken, was hier beschrieben wird, ist die typische Entwicklung von Sünde.
To możemy zauważyć, że to, co tu jest opisane, to jest typowy rozwój powstawania grzechu.
Mein Herz hat den Mittelpunkt verloren.
Moje serce straciło właściwy punkt centralny.
Mein Auge sieht etwas, was verlockend ist.
Moje oko spojrzało na coś, co jest dla mnie pociągające.
Da meine Herzenshaltung nicht mehr stimmt.
I wtedy nastawienie mojego serca już nie będzie w porządku.
Es ist bis zur Tat nicht mehr weit.
I okazuje się, że aby wykonać ten czyn grzeszny, to nie trzeba już wiele czekać.
So erklärt der Herr das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen.
Tak właśnie Pan wyjaśnia to przykazanie, że nie będziesz tu założył.
Ich möchte noch kurz zu den Versen 31 und 32 zu sprechen kommen.
Jeszcze krótko chciałbym wspomnieć o tych wierszach 31 i 32.
Denn sie gehören doch ein klein wenig zusammen, auch wenn es etwas anderes ist.
Bo one troszeczkę łączą się z poprzednimi, pomimo tego, że się wydaje, że mówią o czymś innym.
Es ist aber gesagt, wer irgendeine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief.
Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.
Wir haben zwei Stellen, die sich dazu äußern.
Mamy w Starym Testamencie dwa miejsca, które co do tego się też wyrażają.
Das ist 5. Mose 24.
Jest to 5. Mojżeszowa, 24. rozdział.
Und zwar die ersten vier Verse. Kannst du die mal lesen?
A mianowicie pierwsze cztery wiersze. Musimy je przeczytać. 5 Mojżeszowa, 24 rozdział, od 1 do 4 wiersza. Jeśli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Jeżeli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego, a także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze, to ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan, Bóg Twój, daje Ci w posiadanie.
Gut, wir wollen auch zuerst die zweite Stelle noch lesen aus Matthäus.
Chcemy jeszcze drugie miejsce przeczytać z Ewangelii Mateusza.
Matthäus 19.
19 rozdział Mateusza.
Vers 8 und 9.
7, 8 und 9. Wiersze od 7 do 9. Mateusza 19 rozdział od 7 do 9. Mówią mu: czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać żony swe ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. I szósty jeszcze wiersz. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
Also, es, die Hauptregel ist klar, was ein, wenn zwei Leute heiraten, hasst Gott Entlassung.
A więc główna treść tego pouczenia jest taka: jeżeli dwóch ludzi pobrało się w małżeństwie, to Bóg nienawidzi podziału tego małżeństwa.
Die beiden werden ein Fleisch sein.
Tych dwoje będą potem jednym ciałem.
Und was Gott zusammengefügt hat, kann der Mensch nicht scheiden.
A co Bóg ze sobą złączył, człowiek nie powinien rozłączać.
Jetzt muss es damals, bevor das Gesetz kam, so gewesen sein.
Musiało to tak w tamtych czasach być, zanim jeszcze został nadany zakon,
dass das Volk immer wieder zu Mose kam und sagte: ich will diese Frau nicht, ich will jene Frau nicht und so weiter.
Że w ludzie izraelskim musiało się tak zdarzać, że mężczyźni przychodzili do Mojżesza i mówili: a ja nie chciałbym już tej żony, a drugi przychodził: a ta mi się już nie podoba.
Und sie haben so viel Druck auf Mose ausgeübt.
I oni tak wielki nacisk wywierali na Mojżesza,
dass Mose ihnen irgendwann gestattet hatte, einen Scheidebrief zu schreiben.
Że w którymś momencie Mojżesz w końcu przystał na to, aby pozwolić takiemu mężczyźnie wypisać taki list rozwodowy.
Der Jesus sagt, im Anfang war das nicht so.
A Pan Jezus na to powiedział: od początku tak nie było.
Aber weil das sündige Volk so auf Mose eingedrängt hat, hat Mose es gestattet.
Ale ponieważ ten grzeszny lud tak na Mojżesza naciskał, to w końcu Mojżesz im to pozwolił.
Die Stelle im fünften Buch Mose regelt nun, was passiert, wenn ein solcher Scheidebrief ausgeschrieben worden ist.
A to miejsce przeczytane z 5 Księgi Mojżeszowej reguluje, co się stanie, jeżeli rzeczywiście taki list rozwodowy będzie wypisany.
Da konnte der Mann, der sich so von seiner Frau getrennt hatte, diese Frau später nicht noch einmal zu sich nehmen.
Czytamy tam, że taki mężczyzna, który w ten sposób pozbył się swojej małżonki, gdy dojdzie do wniosku później, że można by było ją wziąć za żonę, to już nie będzie mógł ją pojąć.
Fünfte Mose war in erster Linie geschrieben worden, ich sag mal, zum Schutz der Frau.
I można by powiedzieć, ta piąta księga Mojżeszowa, to miejsce zostało napisane dla ochrony tych niewiast.
Denn es gab ja damals keine sozialen Absicherungen, gar nichts.
Bo w tamtych czasach oczywiście nie było żadnego zabezpieczenia socjalnego dla takich kobiet.
Und das war schon sehr problematisch für eine Frau, wenn sie in einer solchen Situation war.
I to naprawdę było wielkim problemem w życiu takiej kobiety, jeżeli by w ten sposób została odprawiona.
Und um diese Hürde höher zu setzen, ist eben dieses Gesetz in 5. Mose 32, Vers 1-4 aufgeschrieben worden.
I aby właśnie tą nędzę zmniejszyć, to zostało podane to przykazanie, to ten przepis z 5 Księgi Mojżeszowej.
Meinte Kapitel 24.
24 rozdział.
Was haben die Juden daraus gemacht?
A co Żydzi z tego zrobili?
Sie haben im Talmud Regeln erlassen, dass man seine Frau für jede Kleinigkeit entlassen konnte.
Żydzi, dodając do zakonu Bożego w tak zwanym ludzko stworzonym Talmudzie, oni napisali, że każdą niewiastę z każdej przyczyny można odprawić.
Sie haben also diese wenigen Ausnahmen, die es damals gab, zu einer Regel gemacht.
A więc tę niewielką ilość wyjątkowych sytuacji, które